Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 10 listopada 2016 roku. W dzisiejszej dyskusji biorą udział Martyna Neumann, Marcin Piechota i Robert Piłat.
Dwa dni temu Amerykanie wybrali 45. prezydenta. Chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest ludzki wybór. Wydaje się, że w tradycji zachodniej wybór stanowi jeden z jej fundamentów. Dokonujemy wyboru niemalże każdego dnia. Przy tej akurat okazji Amerykanie wybierali prezydenta, ale przecież wybieramy również współmałżonków, karierę zawodową. Ten wybór jest niejako wpisany w nasze codzienne zachowanie, ale przecież nie każda kultura na świecie uznaje ten wybór, wolny wybór, za fundament swojego bytowania. Przy tej okazji przypomniała mi się książka autorstwa Amichua, Bojowa pieśń tygrysicy. Treścią owej książki jest opowieść, w jaki sposób matka wychowała dwójkę dzieci. Wychowanie to polegało na tym, że odebrała córkom jakikolwiek wybór. Było bardzo rygorystyczne, było nakierowane na cel, było przepełnione krytyką, wręcz skrajną krytyką, w momencie, kiedy na przykład córka uzyskała 6 z minusem. Po kilku latach, kiedy córka stawiała największy opór i nie chciała już kontynuować nauki gry na skrzypcach, mając właściwie do dyspozycji najlepszych nauczycieli, jakich matka im zapewniła, autorka zdecydowała się, jak sama to nazwała, na najbardziej zachodni krok, a mianowicie dać córce wolny wybór. Zezwoliła jej na to, aby postąpiła dalej zgodnie z własną wolą. Wobec tego wydaje się, że ten wolny wybór jest bardzo powiązany z wolną wolą. Już w swojej książce Bernard Williams, pod zatytułowanej Ile wolności powinna mieć wola, poświęca tej kwestii bardzo dużą uwagę. Ale chciałbym zadać pytanie, czym jest ograniczenie wolnej woli? Czy powinniśmy je stosować, a jeśli tak, to kiedy? Czy możemy działać wbrew własnej woli i czym takie działanie by się cechowało? To znaczy, że wolelibyśmy pewne dobro A nad dobro B, a mimo to wybieralibyśmy dobro B? I czy ma to jakiś wpływ na nasze następne działania? Działanie wbrew własnej woli?
Wybieranie czegoś wbrew swoim najbardziej racjonalnym preferencjom wydawałoby się czymś zupełnie irracjonalnym. I rzeczywiście wielu filozofów przedstawia to, między innymi Donald Davidson, jako krok irracjonalny, niezrozumiały nawet dla samego działającego. A jeśli chodzi o te kulturowe różnice, to rzeczywiście miałem kiedyś studentów chińskich, przychodzili na moje ćwiczenia i jedne z tych ćwiczeń były poświęcone problemowi wolnej woli. Na przerwie, po ćwiczeniach, podeszli do mnie i powiedzieli: my nic z tego nie rozumiemy. Nie wiemy w ogóle, w czym jest problem. Przecież ludzkie działanie jest zawsze zdeterminowane. Co to jest właściwie wolna wola? Problem jest tylko taki, czy jest zdeterminowany dobrze, czy źle. Czy wybieramy podlegamy tym determinacjom, które są korzystne na przykład dla nas i dla ogółu, czy też innym determinacjom, które wytwarzają chaos i bezład i nie przyczyniają żadnego dobra. Więc chińska kultura jest niezwykle wrażliwa na harmonię całości. Pewne determinacje rozbijają całość społeczeństwa, rodziny, całość psychiczną człowieka, a inne ją podtrzymują, ale wszystkie są determinacjami. Dla wolnej woli nie ma tu właściwie żadnego miejsca. To bardzo kontrastuje z naszą zachodnią historią upierania się przy wolnej woli, że w wolnej woli jest nie tylko problem wyboru, co jest lepsze dla nas i co jest słuszne, ale również jakby wyboru samego siebie. Znaczy w wolnej woli człowiek manifestuje, że to on właśnie czyni, że to on wybiera sam siebie, że to on chce działać albo nie chce działać. No i to zdaniem Hanny Arendt w tym tomiku o woli z tej trylogii, którą napisała pod koniec życia, o życiu umysłu, jest podkreślenie odkrywczości tego. Ona powiada, że to jest odkrycie, tak jak odkrycia w nauce. Tak ludzie odkryli w pewnym momencie, że jest warstwa w nas, w której powstają nasze czyny, inicjowane są nasze czyny. I ta inicjacja, nowy początek jest czymś bardzo ludzkim i nieznanym jakby w dawnych czasach, nieuświadamianym sobie, ale z czasem odkrytym.
Pojęcie woli, czy też wolnej woli, jest bardzo bogate w samej filozofii czy kulturze europejskiej. Mamy chyba dziesiątki różnych koncepcji wolnej woli, czy też woli. Więc myślę, że nic dziwnego, że w zderzeniu z kulturą na przykład chińską zupełnie nie możemy się zrozumieć. Warto podkreślić, że za tym pojęciem mogą się kryć naprawdę różne jego rozumienia. W bieżącym numerze Rzeczypospolitej znalazło się kilka artykułów dotyczących cyberprzestrzeni i związanym z tym cyberbezpieczeństwem. Jeden z artykułów przedstawia dane na temat działań banków dotyczących naszych na przykład transakcji. Kiedy wyskakuje nam okienko z prośbą o jakieś przeczytanie ponownej informacji, czy też ostrzegające nas, jakoś wzmagające naszą czujność, to po prostu nie czytamy tej informacji i zamykamy to okienko. Dlatego banki, którym również zależy na naszym cyberbezpieczeństwie, decydują się na prowadzenie kampanii również w telewizji czy na billboardach w przestrzeni publicznej. No i tutaj mamy takie dane, że właśnie film zrobiony przez bank na temat naszego bezpieczeństwa w przestrzeni jest dużo skuteczniejszy niż suchy komunikat. Zastanówmy się, dlaczego taki film czy obraz trafia do nas bardziej nas ostrzega niż właśnie taki pusty, suchy komunikat wyskakujący gdzieś na stronie.
Moją uwagę zwróciła również taka reklama pewnego syropu, który wzmacnia pracę działania serca, a producenci, twórcy tej reklamy motywowali ludzi do zakupienia tego produktu w taki sposób, że informowali, że nie robimy tego dla siebie, ale powinniśmy myśleć o naszych wnukach. I wokół tego zbudowana była również ta reklama. I ja myślę, że producenci i marketingowcy czerpią tą wiedzę z badań naukowych, która odkrywa, że silniejszą motywacją jest troska o tych, których kochamy, jak na przykład wnuki, synowie, niż troska o samych siebie. I reklamodawcy będą coraz to nowe rzeczy wykorzystywać w celu skuszenia nas na zakupienie danego produktu. Jeśli nie będziemy tego świadomi, mogą w sposób celowy grać na uczuciach ludzi.
A ja myślę, że jest pewna wspólna część pomiędzy tym, co pan powiedział przed chwilą o trosce, o graniu na tym instynkcie troski, a tym, co pani zadała jako pytanie, dlaczego obraz ruchomy, dlaczego film działa na nas mocniej niż inne środki wyrazu. Otóż tym punktem wspólnym jest empatia. My wczuwamy się w innych ludzi, w inne podmioty, mogą to być też zwierzęta, które, albo nawet kukiełki, jakieś postacie w każdym razie, które przypominają rozumne, działające i odczuwające, cierpiące istoty. I w filmie oczywiście jest taka akcja zawsze przedstawiona. Ktoś coś robi, ktoś czemuś podlega, ktoś cierpi lub cieszy się. I wówczas przez to wczucie mamy o wiele bliższy kontakt z tego rodzaju materiałem, niż gdyby to był tylko statyczny obraz. Choć i ten pozwala wzbudzać rozmaite uczucia, ale w akcji, w działaniu mamy laboratorium wczuwania się, empatii.
Czy da się w takim razie wymyślić jakiś algorytm skutecznej reklamy? Skoro możemy odwołać się do takich i takich uczuć, wszystko da się przewidzieć, czy możemy wymyślić taką reklamę, która do jak największej liczby odbiorców trafi i w dodatku ich przekona?
Wydaje mi się, że w pewnej mierze tak, że sztuka powodowania ludzkimi czynami i wyborami stała się nieomalże nauką ścisłą. Z tak ogromną precyzją sterowane są na przykład kampanie wyborcze, że kiedy tylko jakaś ekipa zauważy, że odstaje tam od 2% od swojego konkurenta, potrafi zrobić coś takiego, co natychmiast te 2% jej przywróci. Czyli zależności pomiędzy oddziaływaniami a wynikami są w dużej mierze sterowane i przewidywalne. To jest niepokojące. W istocie jednak nie wierzę, żeby można było na tej drodze posunąć się do całkowitej perfekcji, do całkowitego sterowania i przewidywania ludzkich reakcji, ponieważ umysł ludzki nie tylko odnosi się do tego, co go otacza, do bodźców, którym podlega, ale również do samego siebie. Kiedy zauważa, że podlega pewnym determinacjom, potrafi zadziałać na przekór. To jest właśnie istotą ludzkiego umysłu. Mogę mieć rozmaite wywołane uczucia czy wywołane preferencje, ale mogę też zreflektować się i powiedzieć, aha, to ja właśnie zrobię coś przeciwnego. Spróbuję tej przygody z samym sobą. Zobaczę, jakby się żyło, gdybym postąpił zupełnie inaczej niż tak, jak mi się teraz wydaje. I ta cecha ludzkiego umysłu wydaje się zawsze jest naszą obroną.
Wydaje mi się, że bardzo podobna rzecz zaszła we wspomnianej już wcześniej książce Amichuła. Jej córka poddana była bardzo usilnemu wtłaczaniu. tej chęci osiągnięcia celu w grze na skrzypce. Ta poniekąd w pewnej mierze tresura toczyła się przez kilka lat, ale nie odniosła ona sukcesu, ponieważ po kilku latach ta niechęć i obrzydzenie grą na skrzypcach były tak silne, że owa córka nie potrafiła wyobrazić sobie siebie kontynuującej daną czynność. I wydaje mi się, że autorka wtedy spostrzegła, że ten jej model nie funkcjonuje. Dziewczyna przerzuciła się na grę w tenisa, ponieważ myśl nauki na skrzypcach nie była jej. Była wtłaczana, więc nie przyjęła się. Jej pomysłem była gra w tenisa, ale już tak usilnie broniła tej gry w tenisa, że w momencie, kiedy matka próbowała powtórzyć ten sam eksperyment i otwierać jej wszystkie możliwe drzwi do najlepszych nauczycieli i trenerów gry tenisa, opór już był tak silny, to znaczy obrona tej samodzielności i niezależności była tak silna, że powiedziała: o nie, nie obrzydzisz mi tenisa tak, jak obrzydziłaś mi skrzypce.
Na tym kończymy dzisiejszy filozoficzny przegląd prasy. Zapraszamy do słuchania audycji Radia Filozoficznego Set Kontra.